Pani redaktor Anna Pietraszek jest z nami na antenie. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Szczęść Boże.
Pani redaktor, wiemy, że jest nowy szef telewizji publicznej. Czy będą nowe zmiany?
To jest oczywiste, że zmiany będą musiały być, dlatego że każdy szef będzie kompletował swoją nową załogę według swojego klucza, swojej świadomości, swojej nawet może i wewnętrznie hołubionej idei dziennikarskiej.
A czy w związku z tym pojawią się nowe twarze, a co za tym idzie nowe pomysły na telewizję? Ponieważ jak widzimy i przyglądamy się ostatnim dziesięcioleciom, zmiany w TVP dokonują się, jednakże poza tymi zmianami w budynku telewizji publicznej jakoś na antenie niewiele zmian widać.
Sprawa jest bardzo złożona. Myślę, że to jest odzwierciedlenie to, co się dzieje w telewizji. Jest po prostu odzwierciedleniem, taką małą pigułką, w której mieści się prawie wszystko, co dzieje się w Polsce w tej chwili. Tylko wiadomo, że tam w tym centrum medialnym Woronicza ta pigułka jest rzeczywiście bardzo nasycona wszystkimi możliwymi zjawiskami i tą przepychanką światopoglądów, grup nacisku, grup społecznych, które próbują gdzieś się jednak tam uplasować. To niestety jest naturalny proces, bardzo trudny dla pracowników telewizyjnych. Oj, bardzo ciężki do przetrwania, wymaga niesamowitej odporności. No i oczywiście wiele jest ciągle tworzonych nowych rodzajów pokus takich sytuacji korupcjogennych. I albo się za tym idzie, albo się, no musi być bardzo odpornym, zwłaszcza dziennikarze, którzy próbują mówić to, co jest oczywistą prawdą. Więc zmiany będą. Pytanie, jak dalece nowemu prezesowi uda się z godnością, honorem, uczciwością doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście telewizja była publiczna i polska i misyjna.
No właśnie, co zdecyduje, bo jest nowy prezes, są nowe nadzieje, koterie czy kompetencje?
Gdyby wszystko zależało od tej jednej, jedynej osoby, od tego dzielnego, silnego prezesa, którego no, pozwalam sobie nazywać wręcz szeryfem, bo takich metod już w tej chwili chyba trzeba się chwytać, żeby w telewizji cokolwiek zrobić, metod siłowych i szeryfowych, to gdyby wszystko od niego zależało, można by było mieć nadzieję, że tak zdeterminowany, odważny i konsekwentny dziennikarz ma duże szanse dokonać zmian. Ale przecież nie on jeden tą telewizją będzie zarządzał. I tu jest właśnie ten cały najsłabszy moment, największy problem.
Pani redaktor, pani niejedne zmiany w telewizji publicznej przeżyła.
Niektóre z dużym trudem. I gdyby nie wsparcie dzielnych przyjaciół, naprawdę konsekwentnych dziennikarzy, to pewnie by mi się to nie udało. No ale to wsparcie trzeba sobie budować. To nie jest tak, że nagle lecimy w popłochu do kogoś i mówimy słuchaj, ratuj. To trzeba, żeby gdzieś też swoją postawą, swoją pracą zdobywać grupę ludzi, którzy myślą podobnie, którzy chcą, żeby nam się udało. Takich ludzi w telewizji sporo jest. Może niedużo, ale są. Zapewniam, że są bardzo wierni i bardzo oddani Polsce, myślący o widzach. To jest właśnie ten moment, myślenie o widzach. Przez ostatnie, no myślę, że 10 lat, niestety też z bólem trzeba powiedzieć za prezesury pana Dworaka, myślenie o widzach to było coś, czego używano, żeby poszydzić sobie z dziennikarza. No czym ty się kierujesz? Dobrem widza, a jakiż to widz? Jakiś tłum, który i tak musi nam płacić ten abonament, no bo przecież chce każdy oglądać telewizję. Tu się liczy komercja, świat idzie w inną stronę. Nieprawda, ten świat nie wszędzie idzie w taką oszalałą i taką korupcyjną stronę. Nie jest tak prymitywny, jakby się nam zdawało. W wielu państwach europejskich nie ma w ogóle dyskusji na temat roli telewizji publicznej, bo jest to rola określona konstytucyjnie, umocowana prawnie i choćby nie wiadomo kto i jak bardzo zabiegał, żeby się stało inaczej, żeby mieć swoje własne jakieś wejścia telewizyjne, swoje prywaty uprawiać na antenie, po prostu mu się to nie uda. I miejmy nadzieję, że my w końcu do tego dojdziemy i w Polsce.
Miejmy taką nadzieję, ponieważ poprzednika, pan Kwiatkowski, często w wypowiedziach swoich mówił, że ogląda w swoim biurze słupki oglądalności. Wyniki tego oglądania mogliśmy zobaczyć na ekranach naszych telewizorów, gdzie telewizja publiczna niczym nie różniła się w ofercie programowej od innych prywatnych stacji komercyjnych, które znowuż wyrastają z tego wielkiego wielkiego pnia telewizji, dawnej telewizji polskiej z rad PRL-owskich. Jeżeli tego okresu dotykamy, pani redaktor, to zapewne również obecnie w telewizji są osoby, które przetrwały, wcześniej służyły dawnemu reżimowi, obecnie również są gotowe służyć każdemu, by tylko karmić nas treściami raczej zgoła odmiennymi od wartości humanistycznych.
Niestety tak jest i osoby te dalej służą nie tylko że reżimowi, ale w tej chwili reżimowi przekształconemu w grupę nacisku, właśnie w układ mafijny, który nie liczy się z żadnym ogólnym dobrem, z jakimiś wielkimi, wspaniałymi celami i hasłami. Interesuje ten układ wyłącznie właśnie własna popularność i własne zyski, mówiąc krótko, pieniądze i siła polityczna. I albo ta telewizja publiczna rzeczywiście zacznie kierować się celami ogólnymi, celami misyjnymi, albo już nam się to być może nigdy nie uda. Zostanie rozszarpany jeszcze jeden ochłap rzucony gdzieś tutaj na rynek polski. Ale jest duża szansa. Wydaje mi się, że teraz jest taka szansa jak nigdy, dlatego że pan prezes Wilcztajn uchodzi za osobę szalenie odważną, konsekwentną i zdeterminowaną. Jeżeli taka się okaże prawda, to już jest ogromny los na naszej loterii telewizyjnej. Zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, jak będzie Krajowa Rada opiekować się tymi przemianami wewnątrztelewizyjnymi i jak sprostają dziennikarze. Bo tutaj myślę, że też bardzo smutne jest stwierdzenie, że niewielu dziennikarzy mogło przetrwać choćby rządy również Kwiatkowskiego, gdzie po cichutku, małymi krokami pojedyncze osoby były po prostu wyrzucane z pracy pod byle pretekstem. Były też próby jakichś grupowych zwolnień. Mogę zapewnić, no znam dużo przecież pracowników telewizji, że została garstka twórców filmu dokumentalnego, to chyba kilka nazwisk z trudem bym znalazła wiernych i wytrzymałych reportażystów. Co jak co, reportaż społeczny jest szalenie potrzebny w telewizji publicznej. Kto go będzie robił? Wyprany rynek? Czy ci ludzie wrócą? Trudno odpowiedzieć na takie pytania. Sytuacja wewnątrztelewizyjna naprawdę jest bardziej złożona niż tylko polityczna, bo jest to wypadkowa stosunku mediów do ludzi, do tych, którzy są odbiorcami. I dochodzimy też rzeczywiście do wzniosłych haseł, ale nie są to hasła. My musimy tak myśleć, jeżeli telewizja ma być misyjna, publiczna, to jest to telewizja ludzi, którzy za nią płacą. Czego potrzeba w tej chwili odbiorcy telewizyjnemu w Polsce? Nie jakiejś głupawej sieczki, tylko wskazówek, jak w tej rzeczywistości, w tym kraju, nie opuszczając własnej ojczyzny, nie uciekając w popłochu za granicę za parę groszy, czy troszeczkę lepszą sytuację dla rodziny. Tylko tu małymi krokami odbudowywać swoje. I tego potrzebuje widz. Spotykam się z widzami, dostaję telefony, dostaję mnóstwo listów. To się potwierdza. Trzeba widzom służyć, poholować ich w bardzo ciężkim okresie dla naszego narodu.
Pani redaktor, grupa trzymająca władzę, ponieważ tak była zdefiniowana i jest to chyba najbardziej adekwatne sformułowanie do poprzedniej ekipy rządowej i rządzącej, wcześniej trzymała telewizję w swoich rękach bardzo mocno. W tym momencie nie było mowy o upolitycznieniu telewizji publicznej. Jakoś rzadko też się mówiło o misji telewizji polskiej. Nie mamy, jak pani zauważyła, porządnej dokumentalistyki w telewizji. Zniknął też reportaż społeczny, o którym pani wspomniała. Pojawiły się praktycznie jakieś o niskiej wartości programy w formie talk showów, czy też interwencyjnych, gdzie, czy też filmy, którego autorem jest pan Morawski, seria filmów, trudno nazwać filmami dokumentalnymi, promującymi tutaj w tym momencie pewne rozpasanie moralne. Tego nie ma w telewizji.
No nie ma właśnie i to jest ten ból, że jeżeli karmimy odbiorcę wyłącznie taką sieczką, taką papką, która się gdzieś jakimś decydentom śni jako ta właśnie korzystna, ta komercyjna, ta przyjemna w odbiorze, no to rzeczywiście efekt jest taki i długofalowe tępienie takich wyrastających, no samoczynnie, tak jak w każdym naturalnym procesie, ciągle do czegoś ludzie dojrzewają, do czegoś dorastają. Jeżeli pojawiały się osobowości telewizyjne, jeżeli pojawiał się po prostu z natury rzeczy dzielny, zdolny, utalentowany, ofiarny dziennikarz po prostu nie miał tam miejsca. Nie byłby w stanie zarobić na, po prostu na własne utrzymanie, mówiąc krótko. Ile można żyć ideą? No trzeba jednak czasem trochę chleba zjeść. I wiadomo, że w takich układach można po prostu bez żadnej cenzury, bez jakiegoś przepychania politycznego pozbawić tych silnych, tych uczciwych ludzi możliwości pracy. I to się stało. Telewizję uważam za miejsce wyczyszczone z talentów, z osobowości. Przetrwali naprawdę ci, którzy mieli super szczęście, albo byli niesłychanie zdeterminowani i twardzi.
Albo byli też powiązani ze służbami bezpieczeństwa.
A ci mają się świetnie. I ci ludzie naprawdę, to mamy taki klucz wewnętrzny, jeżeli ktoś zarabia krocie w telewizji i chodzi z nosem w chmurach, jak i to on nie jest wielka gwiazda, no to najczęściej jak się przyjrzymy, to te gwiazdy są marne, to są balony napełnione powietrzem. Naprawdę nie ma nic w środku. Natomiast są dobrze opłacani i zrobią wszystko, będą zawsze służyć i mogą zrobić nawet zupełnie sprawny program, tylko taki sam pusty w środku, jaki jest jego autor.
No właśnie, czy będą dziennikarze, którzy będą służyli prawdzie, czy też reżimom i służbom specjalnym?
Wszystko zależy naprawdę od konsekwencji, odwagi, uczciwości prezesa. Jeżeli główne stanowiska programowe zostaną obsadzone według podobnego do klucza, czyli też będzie prezes liczył się z kwalifikacjami, z dorobkiem, z świadectwem życia osobistego danego człowieka, co ten człowiek sobie niesie, jakie wartości promuje, to wtedy mamy jakąś szansę, że i nabór też będzie inny. A mam okazję poznawać młodzież, która bardzo pragnie być dziennikarzami w przyszłości w rozmaitych uczelniach i w Uniwersytecie Warszawskim i w katolickich uczelniach. Powiem szczerze, jestem bardzo dobrego zdania o tej młodzieży. Bardzo uczciwa, bardzo konsekwentna, ze świadomością narodową, polską. Tylko tyle, że właśnie ta uczciwość, ta może troszeczkę granicząca młodzieńcza naiwność z takim iluzorycznym postrzeganiem świata, to wymaga opiekowania się, to wymaga prowadzenia, rozwijania w nich tych głębokich sposobów myślenia. I jeśli będą mądrzy szefowie, uczciwi szefowie, niech będą dobrze wynagradzani, niech będą ofiarni, ale jeśli będą właśnie tacy uczciwi programowi szefowie i szefowie kadrowi, to wtedy szansa na odbudowę jest moim zdaniem nawet dosyć szybka.
Są nadzieje, pani redaktor, ale są też zakusy na to, by na przykład oficer KGB, były dziennikarz, sprawozdawca polityczny z inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, został doradcą zarządu Telewizji Polskiej.
Myślę, że nie zostanie już. To też będzie pewien probierz, że ten pan po prostu zniknie z korytarzy telewizyjnych. Jest spotykany nieustannie. Zarządów pana Kwiatkowskiego właściwie jak zwykle królował w gabinetach tego wspaniałego wieżowca, tak zwanego wieżowca na Woronicza, tam gdzie te pokoje wielkich prezesów i zarządów. Niezmiennie królował tam tak, jak pewnie w 68 roku i później w 70 latach. Pan ten legitymację współpracownika KGB osobiście mi pokazał, więc to nie jest akurat jakieś domniemanie czy plotka korytarzowa. I powszechnie większość dziennikarzy też była świadoma, z kim mamy do czynienia. Mamy nadzieję, że po prostu ci ludzie zaczną wreszcie odpoczywać.
Ja się obawiam, pani redaktor, w tym momencie, że ci ludzie, patrząc na inny przykład dawnego barda Solidarności z Trójmiasta, który był również jedną z pierwszych twarzy dziennika telewizyjnego chyba, później po pracy na placówce dyplomatycznej w Ameryce Południowej pojawił się w jednej ze stacji telewizyjnych, prowadząc dalej program informacyjny ze stacji telewizyjnej, która właśnie wyrosła z dawnego post-PZPR-owskiego czy PZPR-owskiego środowiska.
No ja myślę,
oby takich sytuacji nie było.
Że najbardziej trudna i skomplikowana sytuacja to są osoby, które nie mają jakby w życiorysach, młode osoby, stosunkowo młode osoby, które nie mają w życiorysach takich stanowisk, funkcji, nie zdołali być oficerami Ludowego Wojska Polskiego. Są młodsi, mają dzisiaj powiedzmy 30 parę lat i są z nadania byłych oficerów Ludowego Wojska Polskiego, czy po prostu mówiąc szpiegów reżimu komunistycznego. Są wskazani jako te wielkie talenty, które powinny się znaleźć na stanowiskach decydenckich. kilka takich osób rzeczywiście wysoko uplasowanych zarządza telewizją, a wydawałoby się, że nie można o nich powiedzieć no nic specjalnie złego. Jak je weryfikować? To jest pytanie.
Albo później zasiadają również w ławach sejmowych. No, pani redaktor.
To jest cena tego naszego bezkrwawego dochodzenia do prawdziwej wolności. Może nam się uda.
Oby ta prawdziwa wolność autentycznie funkcjonowała w naszym życiu, w naszym społeczeństwie. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Zachęcam również do przeczytania jutrzejszego naszego dziennika, ponieważ niektóre z refleksji dzisiaj zawartych w naszej rozmowie też znajdą się w jutrzejszym artykule.
Chciałabym jeszcze jedno tylko zdanie dodać. Pan Wilczyn jednak dokonał swego. Opublikował tę listę, może dyskusyjnie, może nie tak, może zbyt znienacka, ale gdyby nie zrobił tego, prawdopodobnie lustracja zostałaby skryta za mgłą i nie mielibyśmy dzisiaj możliwości budowania takich nadziei na przemiany w mediach, jak to właśnie w tej chwili robimy.
A komu jak komu, ale temu środowisku lustracja jest jak najbardziej chyba wskazana.
Tylko bardzo fachowa i mądra.
Oczywiście. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże, do zobaczenia i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.